Dumbledore patrzył przez chwilę przez okno na zalane słońcem błonia, a potem zwrócił ponownie wzrok na Harry'ego i powiedział: Pięć lat temu, Harry, przybyłeś do Hogwartu cały i zdrowy, jak to sobie dawno zaplanowałem. No, może nie w najlepszej kondycji. Wiele przeszedłeś. Wiedziałem, że tak będzie, kiedy cię zostawiłem na progu domu twojego wujostwa. Wiedziałem, że czeka cię 10 ciężkich lat. Zamilkł na chwilę. Harry się nie odzywał. Możesz zapytać, masz do tego pełne prawo, dlaczego tak musiało być? Dlaczego nie mogła cię przygarnąć jakaś rodzina czarodziejów? Wiele rodzin uczyniłoby to z najwyższą ochotą. Byliby zaszczyceni i szczęśliwi, mogąc wychowywać cię w swoim domu jak syna. Moja odpowiedź brzmi: przede wszystkim chciałem, żebyś żył, żebyś przeżył. A twoje życie było wciąż w wielkim niebezpieczeństwie i chyba tylko ja zdawałem sobie z tego sprawę. Voldemort zniknął zaledwie parę godzin wcześniej, ale jego poplecznicy, a wielu z nich to prawie tacy sami groźni łajdacy jak on, wciąż byli wolni, silni, zdesperowani i gotowi użyć przemocy. Musiałem podjąć decyzję, biorąc również pod uwagę twoją przyszłość. Czy wierzyłem, że Voldemort już nigdy nie powróci? Nie. Wiedziałem, że wróci może za 10, może za 20, może za 50 lat, ale na pewno wróci. A byłem również pewny, znając go, że nie spocznie, póki cię nie zabije. Wiedziałem, że jego znajomość magii przewyższa umiejętności praktycznie każdego z żyjących czarodziejów. Wiedziałem, że może nawet moje, najbardziej skomplikowane i potężne zaklęcia obronne mogą się okazać nieskuteczne, gdy on odzyska pełną moc. Ale wiedziałem też, gdzie jest jego słaby punkt. I podjąłem decyzję. Miałeś być chroniony mocą starożytnej magii, którą on dobrze zna, którą pogardza i której właśnie dlatego nie docenia. Mówię oczywiście o tym, że twoja matka oddała za ciebie życie. Zapewniła ci przez to trwałą ochronę, której on nigdy się nie spodziewał. Ochronę, która płynie w twoich żyłach do dziś. Zawierzyłem więc krwi twojej matki. Powierzyłem ciebie jej siostrze, jej jedynej pozostałej przy życiu krewnej. Która mnie nie kocha, wtrącił natychmiast Harry. Nie dałaby złamanego, ale cię przygarnęła, przerwał mu Dumbledore. Mogła czuć do ciebie odrazę, mogła się wściekać, mogła cię uważać za coś niechcianego, ale cię przygarnęła i w ten sposób przypieczętowała zaklęcie, które na ciebie rzuciłem. Ofiara twojej matki uczyniła z więzi krwi najmocniejszą tarczę ochronną, jaką mogłem ci zapewnić. Nadal nie, dopóki możesz nazywać swym domem miejsce zamieszkania człowieka, w którego żyłach płynie krew twojej matki, dopóty Voldemort nie może cię tam tknąć ani wyrządzić ci krzywdy. On przelał jej krew. Ale ta krew wciąż płynie w tobie i w jej siostrze. Jej krew stała się twoim schronieniem. Wracasz tam tylko raz w roku, ale jak długo będziesz to miejsce nazywał swoim domem, nie może ci tam wyrządzić krzywdy. A twoja ciotka o tym wie. Wyjaśniłem jej to w liście, który zostawiłem przy tobie na progu jej domu. Wie, że pozwalając ci tam mieszkać, utrzymuje cię przy życiu już przez 15 lat. Zaraz, powiedział Harry, chwileczkę. Wyprostował się w krześle, patrząc na Dumbledora. To pan przysłał tego wyjca? Powiedział pan, żeby pamiętała? To był pana głos? Pomyślałem sobie, rzekł Dumbledore, pochylając lekko głowę, że może trzeba jej przypomnieć o umowie, którą przypieczętowała, biorąc cię do swego domu. Podejrzewałem, że napaść dementorów może obudzić w niej poczucie zagrożenia, za które będzie winić swego przybranego syna. I tak się stało, powiedział cicho Harry. No, może bardziej odczuł to mój wuj. Chciał się mnie pozbyć, ale jak przyszedł ten wyjec, ona powiedziała, że muszę zostać. Przez chwilę wpatrywał się w podłogę, a potem dodał. A co to ma wspólnego z... Nie mógł wymówić imienia Syriusza. A więc 5 lat temu, ciągnął Dumbledore, jakby w ogóle nie przerwał swojej opowieści, przybyłeś do Hogwartu, może nie tak szczęśliwy ani tak zadbany, jakbym tego pragnął, ale jednak cały i zdrowy. Nie byłeś rozpieszczonym małym księciem, byłeś normalnym chłopcem, tak normalnym, jak tylko mogłem sobie wymarzyć, biorąc pod uwagę okoliczności. Tak więc na razie mój plan działał bez zarzutu. A potem, zresztą na pewno nie gorzej ode mnie, pamiętasz wydarzenia, które miały miejsce w pierwszym roku twego pobytu w Hogwarcie. Wspaniale dorosłeś do wyzwania, któremu musiałeś stawić czoło i wkrótce, o wiele wcześniej niż się spodziewałem, musiałeś się zmierzyć z samym Voldemortem. I znowu przeżyłeś to spotkanie. Co więcej, opóźniłeś odzyskanie przez niego ciała i pełnej mocy. Stoczyłeś z nim walkę jak mężczyzna. Byłem z ciebie bardziej dumny, niż potrafię to wyrazić. Lecz niestety mój plan miał pewien słaby punkt. Pewną rysę, o której już wtedy wiedziałem, a która mogła zniszczyć wszystko. A jednak wiedząc, jakie to ważne, aby mój plan się udał, powiedziałem sobie, że nie dopuszczę, aby ta rysa wszystko zniszczyła. Tylko ja mogłem tego dokonać, więc sam musiałem być silny. I oto po raz pierwszy stanąłem wobec próby, kiedy leżałeś w skrzydle szpitalnym osłabiony po walce z Voldemortem. Nie rozumiem, o czym pan mówi. A pamiętasz, jak mnie wtedy zapytałeś, dlaczego Voldemort próbował cię zabić, gdy byłeś niemowlęciem? Harry kiwnął głową. A myślisz, że powinienem ci to wtedy wyjawić? Harry spojrzał w jego jasne niebieskie oczy i nic nie odpowiedział, ale serce znowu zaczęło mu szybko bić. Jeszcze nie dostrzegłeś rysy na moim planie? Nie? Chyba nie. No więc, jak wiesz, postanowiłem to przed tobą zataić. Pomyślałem sobie, ma dopiero 11 lat, jest jeszcze za młody. Zamierzałem ci to powiedzieć, kiedy będziesz starszy. Uważałem, że ta wiedza byłaby dla ciebie zbyt dużym ciężarem, ale mogłem już wtedy dostrzec oznaki zagrożenia. Powinienem sam siebie zapytać, dlaczego nie zaniepokoiło mnie, że już wtedy zadałeś mi to pytanie, na które kiedyś i tak będę ci musiał udzielić przerażającej odpowiedzi. Powinienem zdać sobie sprawę, że jestem zbyt szczęśliwy, by się nad tym zastanawiać. Byłeś zbyt młody, o wiele na to za młody. No i nadszedł drugi rok twego pobytu w Hogwarcie. I znowu stanąłeś przed wyzwaniem, przed którym nie stawali nawet dorośli czarodzieje. I ponownie sprostałeś temu wyzwaniu w sposób, o jakim nawet nie marzyłem. Jednak tym razem nie zapytałeś mnie, dlaczego Voldemort pozostawił ci na czole ten znak. Rozmawialiśmy o twojej bliźnie, owszem. Byliśmy już tak blisko, tak bardzo blisko tego tematu. Dlaczego nie powiedziałem ci wówczas wszystkiego? No cóż, pomyślałem sobie, że 12 lat to niewiele więcej niż 11. Pozwoliłem ci wtedy odejść, a ty byłeś zakrwawiony, wyczerpany, ale uradowany i podniecony zwycięstwem. A jeśli nawet poczułem powiew niepokoju, jeśli przemknęło mi przez głowę, że może powinienem ci jednak o tym wszystkim powiedzieć, to szybko odrzuciłem od siebie tę myśl. Byłeś nadal tak młody, a ja nie potrafiłem się zdobyć na zepsucie ci tej nocy twojego triumfu i radości. Rozumiesz już, Harry? Widzisz rysę na moim wspaniałym planie? wpadłem w pułapkę, którą sam przewidziałem, której mogłem uniknąć, a przecież od samego początku powtarzałem sobie, że muszę jej uniknąć. Nie za bardzo mi na tobie zależało. Bardziej mi zależało na twoim szczęściu niż na tym, byś poznał prawdę. Bardziej na twoim spokoju niż na moim planie. Bardziej na twoim życiu niż na życiu innych osób, które mogły je stracić, gdyby cały plan zawiódł. Innymi słowy, zachowałem się tak, jak się tego spodziewał Voldemort po nas, głupcach, którzy kochamy. Czy można było temu zaradzić? Myślę, że każdy, kto ciebie znał i obserwował tak jak ja, a nie potrafisz sobie nawet wyobrazić, jak uważnie śledziłem każdy twój krok. Każdy, powtarzam, każdy chciałby ci zaoszczędzić bólu ponad to, czego już doświadczyłeś. Co mnie mogło wówczas obchodzić, że w jakiejś mglistej przyszłości zginie nieokreślona liczba bezimiennych, pozbawionych twarzy ludzi i stworzeń, skoro ty byłeś żywy i szczęśliwy tu i teraz? Nigdy nie marzyłem, że los kogoś takiego jak ty będzie spoczywał w moich rękach. No i nadszedł trzeci rok. Obserwowałem z daleka, jak walczysz z dementorami, jak odnalazłeś Syriusza, jak dowiedziałeś się, kim on jest i jak go ocaliłeś. I co? Miałem wtedy ci to powiedzieć? Wtedy, kiedy odniosłeś kolejny triumf, wyrywając swego ojca chrzestnego z paszczy ministerstwa? Tylko że wtedy miałeś już 13 lat i coraz trudniej było mi zasłaniać się twoim młodym wiekiem. Zaczęło mnie dręczyć sumienie, Harry. Wiedziałem, że wkrótce nadejdzie czas. No i w zeszłym roku wyszedłeś z labiryntu. Byłeś świadkiem śmierci Cedrica Diggory'ego. Sam ledwo uniknąłeś śmierci i znowu ci nie powiedziałem. Chociaż wiedziałem, że teraz, kiedy Voldemort już powrócił, muszę wreszcie to zrobić. Lecz dopiero teraz, tej nocy, zrozumiałem, że od dawna byłeś przygotowany, aby dowiedzieć się tego wszystkiego, co tak długo przed tobą ukrywałem. Udowodniłeś mi, że popełniłem błąd, nie składając na twoje barki tego ciężaru, zanim doszło do wydarzeń tej nocy. Tylko jedno mogę powiedzieć na swoją obronę. Widziałem, jak zmagasz się z brzemieniem, którego nie zdołałby podźwignąć żaden z uczniów, jacy kiedykolwiek ukończyli tę szkołę, i nie potrafiłem zmusić się do tego, by włożyć na twoje barki jeszcze jeden ciężar, największy ze wszystkich. Harry czekał, ale Dumbledore zamilkł. Nadal mnie nie rozumiem. Voldemort próbował cię zabić, kiedy byłeś niemowlęciem, z powodu przepowiedni wygłoszonej na krótko przed twoimi narodzinami. Wiedział o niej, ale nie znał jej pełnej treści. Chciał cię zabić, gdy byłeś niemowlęciem, wierząc, że w ten sposób spełnia warunki przepowiedni. Odkrył na swoją zgubę, że się pomylił, kiedy zaklęcie, które miało cię zabić, odbiło się od ciebie i trafiło w niego. I dlatego, odkąd odzyskał swoje ciało, a zwłaszcza od czasu twojej niezwykłej ucieczki w ubiegłym roku, postanowił zrobić wszystko, by usłyszeć całą przepowiednię. To właśnie była owa broń, której poszukiwał z taką determinacją od chwili swego powrotu. Wiedza o tym, jak ciebie zniszczyć. Słońce było już dość wysoko nad horyzontem. Gabinet Dumbledora był skąpany w jego promieniach. Szklana gablota, w której spoczywał miecz Godryka Gryffindora, lśniła opalizującą bielą, cząstki rozbitych przez Harry'ego instrumentów połyskiwały na podłodze jak krople deszczu, a za jego plecami maleńki Fawkes ćwierkał cicho w gniazdku z popiołu. Przepowiednia się roztrzaskała, powiedział głucho Harry. Wciągałem Neville'a po tych stopniach w tej sali z kamiennym łukiem i rozdarła mu się szata, a ta kulka wypadła. To, co się wtedy roztrzaskało, było tylko zapisem przepowiedni przechowywanym w Departamencie Tajemnic. Ale przepowiednia została wygłoszona przed kimś i ta osoba wciąż ma sposób, by ją sobie dokładnie przypomnieć. Kto ją usłyszał? Zapytał Harry, choć czuł, że już zna odpowiedź. Ja. Pewnej zimnej, deszczowej nocy 16 lat temu, w pokoju nad barem w gospodzie pod Świńskim Łbem. Poszedłem tam na spotkanie z kandydatem na nauczyciela wróżbiarstwa, choć prawdę mówiąc nie bardzo chciałem, by tego przedmiotu nadal nauczano w Hogwarcie. Tym kandydatem była jednak praprawnuczka bardzo słynnej, bardzo utalentowanej wieszczki i pomyślałem sobie, że powinienem się z nią spotkać ze zwykłej uprzejmości. Byłem bardzo rozczarowany. Wydawało mi się, że ta osoba w ogóle nie ma żadnego daru przepowiadania przyszłości. Powiedziałem jej, mam nadzieję, dość grzecznie, że nie nadaje się na to stanowisko. I już miałem wyjść. Dumbledore wstał, minął Harry'ego i podszedł do czarnego sekretarzyka stojącego obok żerdzi Fawkesa. Pochylił się, podniósł pokrywę i wyjął płytkie kamienne naczynie o brzegach pokrytych runami, w którym Harry ujrzał kiedyś swego ojca dręczącego Snape'a. Wrócił do biurka, postawił na nim myślotsiewnię i przyłożył sobie różdżkę do skroni. Wydobył z niej srebrne pajęcze włókna myśli i strząsnął je do naczynia. Potem usiadł za biurkiem i przez chwilę wpatrywał się w swoje myśli, kłębiące się w myślotsiewni, aż wreszcie westchnął, uniósł różdżkę i dźgnął jej końcem srebrzystą substancję. Wyrosła z niej postać spowita w zwiewne szale, z oczami powiększonymi do niezwykłych rozmiarów przez grube szkła okularów, która obróciła się powoli ze stopami zanurzonymi w naczyniu. Ale kiedy Sybilla Trelawney przemówiła, nie uczyniła tego swym zwykłym, eterycznym, tajemniczym głosem, lecz głosem ochrypłym i twardym, który Harry już raz słyszał. Oto nadchodzi ten, który ma moc pokonania Czarnego Pana, zrodzony z tych, którzy trzykrotnie mu się oparli, a narodzi się, gdy siódmy miesiąc dobiegnie końca. A choć Czarny Pan naznaczy go jako równego sobie, będzie on miał moc, jakiej Czarny Pan nie zna. Jeden z nich musi zginąć z ręki drugiego, bo żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje. Ten, który ma moc pokonania Czarnego Pana, narodzi się, gdy siódmy miesiąc dobiegnie końca. Obracająca się powoli postać profesor Trelawney zapadła się z powrotem w srebrzystą substancję i znikła. W gabinecie zapadła głucha cisza. Ani Dumbledore, ani Harry, ani żaden z portretów nie zakłócili jej najlżejszym dźwiękiem. Nawet Fawkes umilkł. Panie profesorze, powiedział w końcu bardzo cicho Harry, bo Dumbledore wciąż wpatrzony w myślotsiewnię zdawał się całkowicie pogrążony w swych myślach. To... czy to znaczy... co to znaczy?
To znaczy, rzekł Dumbledore, że jedyna osoba, która może pokonać Lorda Voldemorta, urodziła się w końcu lipca, prawie 16 lat temu. Rodzice tego chłopca już trzykrotnie oparli się Voldemortowi.
Harry poczuł się tak, jakby coś się wokół niego zamykało. Znowu oddychał z trudem. To znaczy, ja? Dumbledore wziął głęboki oddech.
To dziwne, Harry, powiedział łagodnie, ale to wcale nie musiałeś być ty. Przepowiednia Sybilli mogła mieć zastosowanie do dwóch chłopców, urodzonych w końcu lipca tego samego roku. Obaj mieli rodziców w zakonie Feniksa, a rodzice ci trzykrotnie cudem uniknęli śmierci z rąk Voldemorta. Jednym z nich jesteś oczywiście ty, a tym drugim jest Neville Longbottom.
Ale w takim razie dlaczego pod zapisem tej przepowiedni było moje imię i moje nazwisko, a nie Neville'a?
Oficjalny zapis został przemianowany po ataku Voldemorta na ciebie, gdy byłeś dzieckiem. Strażnikowi sali przepowiedni wydało się oczywiste, że Voldemort próbował zabić ciebie, ponieważ wiedział, że to ciebie dotyczy przepowiednia Sybilli.
Ale może nie chodzi o mnie?
Obawiam się, odrzekł Dumbledore powoli, jakby wypowiedzenie każdego słowa sprawiało mu wielką trudność, że jednak o ciebie.
Ale pan powiedział, Neville też się urodził w końcu lipca, a jego rodzice...
Zapominasz o następnej części przepowiedni. O ostatecznej identyfikacji tego chłopca, który może pokonać Voldemorta. Sam Voldemort naznaczy go jako równego sobie. I uczynił to, Harry. Wybrał ciebie, a nie Neville'a. Pozostawił ci tę bliznę, która okazała się i błogosławieństwem, i przekleństwem.
Ale przecież mógł się pomylić, mógł wybrać niewłaściwą osobę.
Wybrał chłopca, który był dla niego największym zagrożeniem. I zauważ, Harry, nie wybrał małego czarodzieja czystej krwi, a więc kogoś, kto według niego godny jest istnienia i zauważenia, ale mieszańca. Mieszańca, kogoś takiego jak on. Ujrzał w tobie samego siebie, zanim cię zobaczył, a naznaczając cię tą blizną, nie zabił cię, jak zamierzał, ale dał ci wielką moc, a także przyszłość, w której umknąłeś mu nie raz, ale jak dotąd 4 razy. A jest to coś, czego nie dokonali ani twoi rodzice, ani rodzice Neville'a.
Więc dlaczego to zrobił? Zapytał Harry, odrętwiały i zziębnięty. Dlaczego próbował zabić mnie, gdy byłem dzieckiem? Mógł poczekać i zobaczyć, który z nas jest dla niego większym zagrożeniem. Neville czy ja? I gdy już będziemy starsi, zabić właśnie tego.
To by rzeczywiście było bardziej praktyczne podejście do sprawy, ale musisz pamiętać, że Voldemort nie znał całej przepowiedni. Gospoda pod świńskim łbem od dawna przyciąga, że się tak wyrażę, ciekawszą klientelę niż pub pod 3 miotłami, o czym ty i twoi przyjaciele mogliście się przekonać na własnej skórze, a i ja owej nocy. W tym miejscu nigdy nie można być pewnym, czy ktoś nie podsłuchuje. Oczywiście, kiedy wybrałem się tam na spotkanie z Sybillą Trelawney, nawet mi przez głowę nie przemknęło, że usłyszę od niej coś ważnego. Mieliśmy szczęście, że szpicla Voldemorta odkryto i wyrzucono z gospody tuż po tym, jak Sybilla zaczęła wygłaszać swą przepowiednię.
Więc usłyszał tylko pierwszą część.
Tę zapowiadającą narodziny w lipcu chłopca, którego rodzice 3 razy oparli się Voldemortowi. Nie mógł więc ostrzec swojego pana, że zaatakowanie ciebie wiąże się z ryzykiem przekazania ci jego mocy, a więc naznaczenie ciebie jako równego jemu. Tak więc Voldemort nie wiedział, jakie niebezpieczeństwo mu grozi, gdy ciebie zaatakuje. Nie wiedział, że może byłoby mądrzej poczekać albo dowiedzieć się więcej. Nie wiedział, że masz moc, jakiej czarny pan nie zna.
Ale ja jej nie mam, powiedział Harry zduszonym głosem. Nie mam żadnej mocy, której on nie ma. Nie potrafiłbym walczyć tak, jak on walczył tej nocy. Nie jestem w stanie nikogo opętać, aby opanować jego umysł albo zabić.
W Departamencie Tajemnic, przerwał mu Dumbledore, jest zawsze zamknięta sala. Kryje w sobie siłę, która jest zarazem wspanialsza i straszniejsza od śmierci, od ludzkiej inteligencji, od sił przyrody. Jest ona również być może najbardziej tajemniczym obiektem badań w całym departamencie. Tę właśnie moc ty posiadasz w wielkiej obfitości, a Voldemort nie ma jej wcale. To ta siła zaprowadziła cię tej nocy do Syriusza. To ona nie pozwoliła Voldemortowi opętać cię całkowicie, bo nie mógł znieść przebywania w ciele tak pełnym mocy, której on nie cierpi. W ostatecznym rozrachunku nie liczyło się już to, że nie potrafisz zamknąć przed nim swej świadomości. Nie oklumencja cię ocaliła, ale twoje serce...
Harry zamknął oczy. Gdyby nie poszedł tam, by ocalić Syriusza,
Syriusz by nie zginął. Ale nie chciał myśleć o Syriuszu, chciał oddalić od siebie tę chwilę, gdy będzie musiał o nim pomyśleć, więc zapytał, nie bardzo ciekaw odpowiedzi. A koniec tej przepowiedni, tam było coś takiego, żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje. Więc... Czy to znaczy, zapytał Harry, jakby wydobywał z trudem słowa z głębokiej studni pełnej rozpaczy, że jeden z nas musi w końcu zabić drugiego? Tak. Przez długi czas obaj milczeli. Gdzieś daleko za murami gabinetu słychać było głosy uczniów zmierzających zapewne, jak pomyślał Harry, do wielkiej sali na śniadanie. Wydało mu się wręcz niemożliwe, by na świecie mogli istnieć ludzie, którzy wciąż mieli ochotę, by coś zjeść, którzy się śmiali, którzy ani nie wiedzieli, ani się tym nie przejmowali, że Syriusz Blake odszedł na zawsze. Syriusz zdawał się przebywać już o miliony mil stąd. Nawet jeśli jakaś cząstka Harego wciąż wierzyła, że jeśli tylko odciągnie zasłonę, odnajdzie tam Syriusza, który na niego spojrzy, który go powita, który być może wybuchnie śmiechem przypominającym szczekanie psa.
Czuję, że winny ci jestem jeszcze jedno wyjaśnienie, Harry, powiedział z pewnym oporem Dumbledore. Może się zastanawiałeś, dlaczego nie mianowałem cię prefektem, co? Muszę wyznać, że tak sobie pomyślałem, że masz już za dużo na głowie, żeby brać sobie jeszcze i to.
Harry spojrzał na Dumbledora i zobaczył łzę spływającą po jego policzku i niknącą w długiej, srebrzystej brodzie.